tym sposobem przyszedł czas na mnie. Chwała Bogu. Dobrze, że jesteśmy tu dzisiaj razem przed Bożym obliczem. Świat oferuje tyle różnych atrakcji, ale najlepiej jest z Bogiem. Z tym wspaniałym Królem, który chce, przygotował nagrody dla swego ludu, dla tych, którzy są mu wierni. Jesteśmy szafarzami Bożych dóbr, jesteśmy Jego sługami. I tak jak Pismo mówi, Bóg oczekuje wierności. Nieważne, co zostało nam powierzone, czy to są rzeczy wielkie, czy małe, sensowne, czy mogą wydawać się nieistotne, to ważne, żebyśmy byli wierni. I Pan Jezus powiedział kiedyś w pewnym podobieństwie, że jak będzie rozliczał swoich sług, to właśnie na tej podstawie. I mówił do tych, którzy byli wierni: byłeś mały w wiernym. Byłeś wierny, przepraszam, w małym. Byłeś wierny w małym, wiele ci powierzę. I czasami możemy czuć się tak nie za dobrze w tym, bo to może być taka sytuacja działania, jak załóżmy osoby, które odpowiedzialne są za utrzymywanie porządku, czystości w mieście i robią porządek jednego dnia, a drugiego dnia znowu trzeba robić ten porządek. I na trzeci dzień mogliby myśleć, no fajnie, dzisiaj mamy luz, bo miasto było posprzątane, ale na trzeci dzień znowu jest co robić, to samo. I w końcu można by pomyśleć, że ta robota jest bez sensu, ale tak nie jest, ona ma sens. W związku z tym, niezależnie co Pan nam powierzył, czy to jest coś, co wydaje się wspaniałe, czy coś, co wydaje się bezsensowne, ważne, żebyśmy byli w tym wierni, a resztę pozostawmy Jemu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj bardzo znane słowo z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział. Chciałbym czytać od 11 wiersza, ale najpierw od początku, ponieważ Pan Jezus kontynuuje pewną myśl, pewną odpowiedź na postawę faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Czytamy od samego początku tak: a zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. A więc byli ludzie, którzy z powodu swojego światopoglądu religijnego w pewien sposób wartościowali innych ludzi. I uznawali, że są ludzie, z którymi nie należy się zadawać. I mieli za złe Jezusowi, że zajmuje się, jak to mowa tutaj, celnikami i grzesznikami. Zadaje się z takimi ludźmi. Jezus opowiedział im najpierw o tych owcach, że nawet jeżeli ze 100 jedna zginie, to to ten pasterz idzie i szuka zaginionej. Potem powiedział o kobiecie, jeżeli ma 10 monet i zginie jej jedna, to ona będzie ją szukać. No i w końcu powiedział to podobieństwo, które jest tutaj nazwane podobieństwem o synu marnotrawnym, ale tak naprawdę uwaga jest zwrócona nie na tego syna, tylko na ojca. I przeczytajmy od 11 wiersza. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko, odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju, on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić swój brzuch omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do swego ojca. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy, weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Więc ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się, radować, że ten twój brat był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I cały ten 15 rozdział pokazuje, że Bóg, bo to tak naprawdę w tych podobieństwach o Nim jest mowa, że Bóg nie jest taki jak ludzie, jak my nieraz jesteśmy i skłonni jesteśmy wartościować innych według siebie. Jezus tutaj wyraźnie pokazuje, że dla Boga każdy jest tak samo cenny. I nawet jeżeli bardzo by upadł w swoim życiu i całkowicie oddalił się, to jednak Bóg tęskni i nie chce, żeby ktoś zginął. I oto ten syn przez własną lekkomyślność znalazł się właściwie w położeniu, gdzie nie miał powrotu. Tak naprawdę stracił nie tylko majątek, bogactwo, które dostał od ojca, ale na dodatek jeszcze przyniósł hańbę swojemu ojcu i swojej rodzinie przez to, jak żył. Gdyby nie sytuacja, w której się znalazł, prawdopodobnie nigdy nie zdecydował się by na powrót, gdyby miał jakieś środki do życia, nawet skromne. Ale ponieważ znalazł się na samym dnie, jedynym dla niego wyjściem było wrócić tam, skąd wyszedł, żeby ratować życie, zdecydował się na taki desperacki krok, chociaż bez nadziei, że może jeszcze mieć relację z ojcem. Prawdopodobnie myślał, że on w jakiś sposób spłaci swój dług. Będzie najemnikiem u swojego ojca, jak inni pracownicy najemni, czyli tak jak to dzisiaj, jakaś umowa o pracę i po prostu ojciec będzie szefem, on u niego będzie pracował, będzie zarabiał, będzie pracował dla swojego ojca, będzie miał za to jakiś dochód, ale liczył może na to, że w jakiś sposób wykupi się ze swoich win, chociaż na synostwo już nie liczył. Na pewno nie spodziewał się tego, co się stało. Nie znał prawdopodobnie swojego ojca właśnie z tej strony, że tak bardzo go kocha i że jest w stanie przebaczyć mu wszystko. Nie tylko przebaczyć, ale również na nowo ubogacić go. I kiedy przygotował sobie już cały powrót, kiedy ułożył sobie, jak to już będzie, to pierwszym zaskoczeniem na pewno było to, że ojciec wybiegł na jego spotkanie. Prawdopodobnie on myślał, że będzie musiał bardzo się starać, żeby dostać się przed oblicze swojego ojca. Już może widział siebie, jak tam gdzieś puka do drzwi, błagalnie wyprasza o jakąś wizytę, o jakieś posłuchanie. Może myślał, że to nie będzie bezpośrednio, może ojciec będzie rozmawiał ze mną przez kogoś ze swoich sług, pewno nie będzie chciał mnie znać, ale no spróbuję. I tutaj pierwsze zaskoczenie. Ojciec z daleka rozpoznał go i wybiegł mu na spotkanie. Nie wiem, co on sobie myślał, jak widział biegnącego ojca w jego stronę. Może się przestraszył w pierwszym momencie. Zastanawiał się, jakież to zamiary może mieć jego ojciec, że tak pędzi w jego kierunku. I to było pierwsze zaskoczenie, że ojciec przyjął go z radością. Rzucił mu się na szyję i pocałował go. I wtedy syn, zaskoczony, ale szuka przebaczenia, szuka jakiegoś kontaktu. Chce swój plan wprowadzić w życie i mówi: zgrzeszyłem, przyznaję się, nie owija w bawełnę, nie próbuje się usprawiedliwiać, nie mówi: no wiesz, tam gdzieś mnie namówili, coś mi dosypali, coś dolali, ja nie wiedziałem, co robię i tak się stało. Nie, on po prostu szczerze mówi: to moja wina, tak? Ja popełniłem te błędy i z mojej winy to się stało. Mówi: zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Mówi: już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. I ojciec nie pozwala mu dalej mówić, ale od razu w tym momencie przyjmuje go z powrotem jako swojego syna. Przyjmuje go. Przypuszczam, że w tym momencie syn czuje się bezradny jak małe dziecko, które nie jest w stanie sobie poradzić. On miał wszystko poukładane, przygotował się psychicznie na tą swoją sytuację, innego rodzaju upokorzenia. Już nie będzie tam gdzieś pas świn, ale u swojego ojca będzie harował, trudno. Zasłużyłem na to. Aż tu nagle zostaje zaskoczony przebaczeniem i miłością. Mało tego, ojciec na jego cześć wyprawia ucztę. On się cieszy z powrotu syna, ale myślę, że też ten czas był potrzebny i synowi, żeby otworzyć się na miłość ojca, bo gdyby tak ojciec go w tym momencie zostawił, on prawdopodobnie czułby się z tym zagubiony i nie wiedziałby, co dalej zrobić, jak z tym postąpić. Nie potrafiłby tego unieść. Natomiast ojciec idzie dalej, od razu wyprawia ucztę. Jest czas radości i wtedy jest czas, żeby po prostu pobyć ze sobą. Syn nie musi się tam na tej imprezie tłumaczyć, on po prostu się cieszy. Wszyscy się cieszą z jego obecności. Jego rany mogą zostać opatrzone, uleczone. Syn może zostać odbudowany przez tą miłość i przez tą relację. Natomiast jego starszy brat to jest właśnie ta osobowość i to przekonanie, jak ci, do których Pan Jezus to adresował. Jesteś dobry, to Bóg jest dla ciebie dobry. Nie jesteś dobry, to na nic nie zasługujesz. I skoro jego brat nie był dobry, to nie zasługiwał, żeby wrócić do rodziny. A tym bardziej nie zasługiwał, żeby z jego powodu świętować. W związku z tym był oburzony i nie chciał przyjąć zaproszenia na tą imprezę. I aż ojciec wyszedł do niego i tłumaczył mu: synu, wrócił twój brat. On był umarły. Jesteśmy znowu razem. Ale on nie chciał. Mówi: co? Ten ladaco, łajdak wrócił? Od razu jest impreza z jego powodu, a ja nigdy nic nie dostałem. I tutaj też Pan Jezus pokazuje, że poznanie tych ludzi, którzy krytykowali innych, poznanie Boga było bardzo powierzchowne. Bardzo powierzchowne i tak naprawdę nie znali miłości Boga. Nie znali miłości do nich samych. Oni mieli obraz jakiegoś surowego Pana, któremu trzeba służyć z lękiem. Jak jest się dobrym, to może coś da, ale żeby coś wziąć, to nie. Nie rozumieli tego, że to, co Bóg ma, to i nam daje. Dzisiaj w Chrystusie jesteśmy współdziedzicami Bożego Królestwa. Wszystkie skarby Królestwa Bożego są nam dane przez Jezusa. Możemy z nich korzystać. Możemy korzystać z tych dóbr, o których Jezus powiedział, że są nieprzemijające, niezniszczalne, wieczne. A więc to nie jest majątek, bogactwo, jak tutaj na świecie, które i tak każdy musi zostawić, bo umrze. Po prostu urodził się goły i odejdzie stąd goły. Niczego na świat nie przyniósł. Niczego ze sobą nie zabierze. Natomiast to, co Bóg nam daje, jest wieczne i trwałe. Nigdy nie przeminie. A więc poznanie Boga, nie powierzchowne, ale takie prawdziwe i głębokie. Czasami, być może, w cudzysłowie powiem, musi dojść do takiej sytuacji, lepiej, żeby nie dochodziło. Ale czasami jest tak, że jak człowiek zbłądzi, i wyłoży się w swoim życiu, to może poznać Boga w taki sposób, jaki nigdy wcześniej go nie doznał. Jeżeli wraca w skrusze, w uniżeniu i napotyka te otwarte ramiona ojcowskie i widzi święto z jego powodu, to wtedy może poznać rzeczywiście Boga w sposób taki realny, który wpłynie na jego życie. Ale spójrzmy jeszcze właśnie na te skłonności takie naturalne, ludzkie i zajrzyjmy do listu Jakuba. To jest dla nas wszystkich ostrzeżenie. Tak naprawdę nikt z nas nie jest na to sam z siebie odporny. Na domiar złego świat, w którym żyjemy, ciągle tego typu mentalność i postawę gdzieś tam pokazuje nam. Próbuje zaszczepić. I mimowolnie możemy tym nasiąknąć czymś takim. List Jakuba, 2 rozdział, strona 1312, przeczytajmy fragment tego rozdziału od początku. Jakub mówi tak. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u mego podnóżka, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi, umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, by byli bogatymi w wierze, dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne, dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czyniście różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Bóg nie robi różnicy między ludźmi. Wszystkich traktuje z takim samym szacunkiem. Wszyscy dla Niego są jednakowo wartościowi. Za każdego człowieka została zapłacona ta sama cena. Ta sama cena, najwyższa cena. Życie Jezusa Chrystusa. On oddał siebie za każdego człowieka. Ale my mamy te naturalne skłonności. Jeżeli ktoś porządnie żyje, porządnie wygląda, mamy skłonność naturalną, żeby dobrze go oceniać. Jeżeli ktoś się w życiu pogubił, gdzieś stoczył się, upadł, to mamy skłonność gdzieś go tam odtrącać. I Biblia przestrzega nas przed tym. i pokazuje, że to nie jest właściwa postawa. I dzisiaj możemy sobie tym słowem odświeżyć myślenie, jeżeli jest to nam potrzebne, nasze patrzenie na innych ludzi, tak żeby nie robić różnicy, nie wartościować ich, bo Bóg nie rozróżnia. A zatem, kończąc, chciałbym nas wszystkich zachęcić do wytrwałości w tym, co robimy dla Boga, czy wydaje nam się to owocne, czy wydaje nam się to trudne i wydaje się, że tracimy swój czas. Jeżeli jest to wola Pana, niech się wypełnia do końca. Chciałbym zachęcić do tego, byśmy byli zawsze otwarci na miłość naszego Ojca, nawet jeżeli gdzieś w życiu się gubimy, to żebyśmy wracali do Niego. I chciałbym zachęcić też nas wszystkich, żebyśmy patrzyli na każdego człowieka bez rozróżniania, ale widzieli w nim czy w niej kogoś bezcennego dla Boga, kogoś bezgranicznie kochanego, dla kogo też niebo i całe Boże Królestwo jest przygotowane. Amen.